Sukces pisany szminką w Teamie Z. Zaprasza Olga Kozierowska.
Dzień dobry. A dziś w sukcesie pisanym szminką będzie o miłości w czasach smartfonów, sztucznej inteligencji, feminizmie, a także o rynku pracy. A ze mną Dorota Haller. Witam cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Dyrektorka marketingu. Już ustaliłyśmy, żeby była końcówka odpowiednia. Huawei Consumer Business Group. I dziś właśnie przede mną bardzo interesujące badania o nazwie Miłość w czasach smartfonów. I najbardziej zaskoczyło mnie to, że jesteśmy w stanie odłożyć i słodycze, no i inne przyjemności, byleby korzystać ze smartfonu. Czy to już jest jakieś uzależnienie, czy to po prostu kwestia nowych czasów?
Tak, to by było dość zaskakujące z jednej strony, ale z drugiej strony tak naprawdę nie. Żyjemy w czasach, kiedy każdy z nas, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, każdy ma komputer w kieszeni, tudzież w torebce, mianowicie smartfon. Czy jesteśmy od nich uzależnieni? Czasami jesteśmy, czasami nie. Natomiast to badanie, o którym wspomniałaś, pokazuje ni mniej, ni więcej, że smartfony de facto pomagają nam utrzymać czasami i temperaturę w związku, i relacje międzyludzkie,
no właśnie,
nie mówiąc wyłącznie.
Miłość. I tak patrzę, jak się świat zmienia, że teraz 77% ludzi deklaruje, że tę miłość swoją podtrzymuje tutaj i właściwie temperaturę tej miłości poprzez SMS-y. Nawet nie rozmowy, a SMS-y. To co zamiast tych listów miłosnych kiedyś, takich długich, Dorota?
No, już listów w butelce nie ma, natomiast są SMS-y. Respondenci tego badania deklarowali, że często flirtują za pośrednictwem SMS-ów, tudzież używając innych komunikatorów na rzeczonym smartfonie.
Zrobiliście te badania nie tylko w Polsce, ale czy Polacy czymś specjalnym charakteryzują, jeżeli chodzi o właśnie podejście do nowych technologii?
Tak naprawdę te badania były przeprowadzone w większej części Europy i różnic nie było jakichś kolosalnie zasadniczych, poza Grecją, w której trochę mniej się używa smartfonów, być może jest to kwestia gorącego klimatu, płomiennych serc i nie wiem, dłuższej możliwości spędzania czasu na zewnątrz. To była tak naprawdę jedyna taka kolosalna różnica w użytkowaniu, to była Grecja. Jeżeli chodzi o Europę Północną, Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią, te badania były podobne, te wyniki były podobne.
Co cieszy, smartfon wygra z telewizorem, ale nie wygra z przyjaciółmi.
Tak, te badania są deklaratywne i ludzie deklarują, że zrezygnują z czekolady, zrezygnują z alkoholu, zrezygnują z telewizora, ale nie zrezygnują z przyjaciół. Czyli z jednej strony mamy taki racjonalny do tego stosunek, ale z drugiej strony emocje i te relacje międzyludzkie, takie prawdziwe, osobiste relacje międzyludzkie, absolutnie nie są zagrożone, co ewidentnie pokazują nasze badania. Krótko mówiąc, ludzie wybiorą relację osobistą, międzyludzką, nie wiem, wspólną kawę w kawiarni czy spotkanie towarzyskie, a nie wybiorą smartfona, ale z drugiej strony mówią, że w utrzymaniu relacji pomaga smartfon. Być może to wynika też z tego, że pracujemy coraz więcej, podróżujemy coraz więcej, nie jesteśmy tak często w osobistym kontakcie,
myślę, że
te SMS-y.
No właśnie, to jest co ja, Małgosia Marczewska, która jest moją mentorką, ona zawsze mówi, że trzeba kolekcjonować mikromomenty radości. I to jest właśnie taki mikromoment radości, kiedy czekamy na ten sygnał ping, ping, czy tam jakiś inny, w zależności jak kto lubi, bo teraz można przecież wybrać. I oto jest taka krótka wiadomość. Myślę o tobie.
To jest, bardzo pięknie to powiedziałaś, mikromomenty radości. W tej chwili w ogóle również w marketingu mówimy o mikromomentach konsumenckich, czy mikromomentach w ogóle ludzkości, że powiem górnolotnie. Cieszymy się, kiedy nasz interlokutor, przyjaciel, znajomy okazuje nam atencję. Tak wygląda w tej chwili świat. I ta atencja to może być like w mediach społecznościowych, to może być SMS, to może być krótkie emoji. Jestem entuzjastką mediów społecznościowych i emoji. Lubię słać serduszka moim znajomym, bliższym i dalszym, ponieważ uważam, że warto cieszyć się każdą chwilą i warto dzielić się radością i sprawiać przyjemność innym, i między innymi smartfony też temu służą.
To my za chwilę wracamy, a wy teraz wysyłacie serduszka tym, którzy są wam bliscy.
Sukces pisany szminką w Teamie Z. Zaprasza Olga Kozierowska.
Dorota Haller ze mną, Huawei, ale przede wszystkim dla mnie bliska memu sercu feministka, która nie boi się działać na rzecz kobiet i pokazywać to, uwaga, w social mediach. Tak, no bo jest. Też mówimy dzisiaj o social mediach, mówimy o smartfonach, o ciekawych badaniach, które przeprowadziliście na całym świecie. No i teraz oczywiście wracamy do Polaków. Polaków portret własny. Budzimy się ze smartfonem. Pierwsza rzecz, którą widzimy, to może nie partnera, tylko właśnie ten ekran smartfona. Sprawdzamy wiadomości, nie wiem, sprawdzamy, co tam właśnie u znajomych. I tak się zastanawiam, niektórzy mówią, że jeżeli się budzisz ze smartfonem i zasypiasz, to jesteś uzależniony.
Pewnie część osób jest uzależniona od smartfona, natomiast ja bym powiedziała, że jest to głęboka relacja. Mianowicie 91% naszych badanych powiedziało, że kocha swojego smartfona. Ja się zaliczam do tej grupy, kocham swojego smartfona. I prawda jest taka, że w tej chwili mamy budzik w smartfonie, sprawdzamy social media rano, natomiast...
Kursy walut.
Jest... Naturalnie, używamy również nie tylko do mediów społecznościowych, tak. Natomiast mamy tam bankowość, kupujemy bilety lotnicze, bukujemy hotele, właściwie robimy wszystko. Tak. Jest to tak, jak powiedziałam...
Karty pokładowe.
Naturalnie, absolutnie wszystko. Natomiast ta miłość wynika, wydaje mi się, z tego, że to jest takie trochę centrum dowodzenia. To jest ta relacja z komputerem, który mamy w kieszeni, który... totalnie ułatwia nam życie. I to jest o tym, że technologia jest dla ludzi. No nie chodzi o to, żebyśmy my wszyscy wiedzieli o procesorze, który, czy sztucznej inteligencji, która robi gigantyczną robotę za nas w tym smartfonie, natomiast o tym, jak ułatwia on nam życie. W tej chwili jest ogromny trend na to, żeby byli tacy technologiczni, digitalowi asystenci. Google ma takiego asystenta, my mamy w smartfonie dużo funkcji, które pomagają ludziom. To jest po prostu...
Ale będzie do nas też mówił?
Oczywiście, już w tej chwili możesz
mówić. Tak jak Siri?
Tak, no Siri to trochę inna marka, więc...
Dobrze, ja tylko znałam taką panią.
Są różne inne panie i panowie, no i to jest rozwój sztucznej inteligencji, która jest bardzo przydatna ludzkości, brzmi, wiem, trochę technologicznie, czasami
no właśnie,
możemy
bo
się
tutaj
jej bać.
W waszych badaniach Polacy gdzieś tam deklarują jakąś obawę wiążącą się z nową technologią, no bo naoglądaliśmy się filmów science fiction, gdzie sztuczna inteligencja przejmuje władzę na świecie.
Tak, to jest taka narracja ulubiona, katastroficzna Hollywood. No, lubimy wszyscy takie trochę się pobać w kinie, prawda? Natomiast ta sztuczna inteligencja brzmi groźnie i obco, ale jeżeli konsumentom, ludziom się powie, na czym ona tak naprawdę polega, to wówczas ci świadomi ludzie nie mają tej obawy. Boimy się nieznanego po prostu najzwyczajniej w świecie. My w Huawei wyprodukowaliśmy pierwszy smartfon ze sztuczną inteligencją, to był Mate 10 Pro. W tej chwili w naszym smartfonie P20 Pro również mamy jeszcze bardziej zaawansowaną sztuczną inteligencję. Co ona robi? Ona, krótko mówiąc, powoduje to, że nasze zdjęcia są piękniejsze. Dlatego, że...
Ale mówi do ciebie, twój profil prawy jest lepszy.
Ja bym lubiła, żebym mówiła, popraw szminkę. No nie mówi tego,
jeszcze.
Co ty wpisany szminką.
Jeszcze
nie mówi. Natomiast zrobiliśmy 100 milionów zdjęć po to, żeby ten aparat wiedział, jak najlepiej sfotografować zachód słońca, tudzież ukochanego psa, albo zrobić selfie.
No właśnie, selfie, żeby wyglądać cudownie, bo teraz naprawdę żyjemy w czasie selfie. Ja tylko patrzę, przechodząc ulicą, jakby, że każdy chyba częściej teraz sobie robi zdjęcie, niżeli komuś lub czemuś.
Najczęściej na świecie robione zdjęcia to są selfie, to są dane faktyczne. Jest to trochę, żyjemy w erze próżności, tak? To jest bez wątpienia najbardziej popularne zdjęcie, robimy to selfie sobie samym, albo robimy selfie z przyjaciółmi, z kimś. My sobie dzisiaj zrobimy, myślę, parę selfie.
Na pewno. Tak jeszcze na koniec, jakby troszeczkę odchodząc od technologii, bo angażujesz się bardzo w sprawy kobiet.
Nie tylko pracą człowiek żyje, życie ma wiele płaszczyzn. Jestem feministką i bardzo mi zależy na tym, żeby trochę odczarować feminizm, żeby nie robić z nas feministek trochę nawiedzonych i szalonych kobiet palących
no tak, bo to
staniki.
To słowo
w polskim języku ma pejoratywne znaczenie, co jest zaskakujące. Uważam, że warto się wspierać nawzajem, uważam, że kobiety, znaczy wiem, że kobiety są bardzo wykształcone, ambitne i pracowite i zależy mi na tym, żeby promować kobiety, promować się nawzajem, i wspierać. Uważam, że jest to bardzo ważne. Uważam, że prawa kobiet są prawami człowieka. Tak zabrzmiało poważnie teraz, ale jest to moje bardzo głębokie przekonanie.
Bardzo dziękuję, Dorota Haller, dyrektor marketingu Huawei. A już za chwilę o technologii i rynku pracy.
Dziękuję bardzo.
Sukces pisany szminką w Teamie Z. Zaprasza Olga Kozierowska.
A ze mną już kolejni goście. Joanna Pruszyńska, Codest Trust. Witam cię bardzo serdecznie. I doktor habilitowana Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca D-Lab UW.
Dzień dobry państwu.
Rewolucja cyfrowa. Jak wpłynie na rynek pracy?
Rewolucja cyfrowa wpływa już na rynek pracy. Przede wszystkim ja widzę takie trzy główne kanały, którymi ona będzie wpływała i wpływa na rynek pracy. Po pierwsze, mamy nowe usługi, nowe produkty, nowe formy produkcji, przemysł 4.0. Nowa platformizacja następuje gospodarki, czyli wchodzimy w rozwój, inny rozwój usług poprzez platformy, poprzez e-commerce. I to oczywiście ma wpływ na rynek pracy, na to, jak zmieniają się nasze zawody, ale również ma to wpływ na to, że pojawiają się nowe zawody i zapotrzebowanie na nowe kompetencje i nowe usługi po stronie pracowników.
Już słyszałam, że są aplikacje, które ten podstawowy poziom rekrutacji są w stanie ogarnąć, w tym sensie, że wybrać jakąś część pracowników poprzez proste pytania i proste odpowiedzi.
Tak, to jest, tutaj mówimy o tym trzecim kanale, którym właśnie to będzie wpływało na rynek pracy, który wpływa na rynek pracy, jest związany z tym, że część naszych zawodów zostanie zadań, które wykonujemy w pracy, jest wypierana. I to, o czym pani właśnie przed chwileczką powiedziała, jest związane z wypieraniem takich prostych usług, które mogą być zastępowane przez boty albo przez programy, aplikacje. I tutaj mamy to dokładnie, jak daleko zostaniemy wyparci z rynku pracy, tego jeszcze nie wiemy, bo sztuczna inteligencja...
Mówi się, że inaczej, już ileś zawodów w ogóle przestanie istnieć.
Dokładnie.
45%.
No właśnie.
Dokładnie. Sztuczna inteligencja będzie, czy tak zwany machine learning, będzie wypierało wszystkie te nasze zawody, które są rutynowe, przy czym niekoniecznie to oznacza, że rutynowe fizycznie, tylko tam ta rutynowość polega na tym, że tam, gdzie są jakiekolwiek dane, które program może obrobić i czego na podstawie których może się nauczyć, tam będzie właśnie wchodziła sztuczna inteligencja. I to są oczywiście takie proste zawody, które związane są po prostu z pewnym, jak na linii produkcyjnej, ale również tutaj mówimy o prawnikach, którzy czytają teksty, mówimy też tutaj o zawodach na przykład związanych z obsługą chociażby w bibliotekach, tak? Mhm. Podawaniu książek i tak dalej. Wszystkie te zawody będą prawdopodobnie wypierane, ale też nie do
ale
końca.
Ale to też spowoduje kolejne wyzwania i będziemy mieli do czynienia z różnymi wyzwaniami społecznymi. No, pytanie, jak to się wszystko w takim razie ułoży? No bo z jednej strony słyszy się dziś na rynku, że nie ma kim robić. No bo w ogóle prawie 50% kobiet, które mogłyby pracować, nie pracuje, w tym sensie w wieku tak zwanym produkcyjnym. Mhm. Młodzi ludzie też różnie bywa, coraz więcej mamy tak zwanych nitsów. No i co? I teraz można sięgnąć po ludzi też starszych, bo już zaczyna na rynku pracy mówić się o tym, jak tych 70-latków zaprosić ponownie na rynek pracy.
Znaczy możliwe, że to jest sytuacja przejściowa, to znaczy, że jeszcze nie odczuwamy tych efektów ucyfrowienia rynku pracy i w związku z czym na razie przez nisz demograficzny mamy w Polsce problem, w Polsce, w Europie, ale oczywiście to też może się zmienić. I tutaj jest to, a propos właśnie też z tego trzeciego kanału, jakim następują zmiany, no to jest nowa forma zatrudnienia i tutaj jest szansa dla osób starszych również właśnie, dlatego że w momencie, kiedy cyfryzacja pozwala nam na to, żebyśmy w inny sposób pracowali, żebyśmy pracowali zdalnie, wtedy możemy się znowu zwrócić do nowych grup pracowników czy potencjalnych pracowników.
A już zaraz o edukacji 4.0. Wracamy do Was.
Sukces pisany szminką w Team IZ. Zaprasza Olga Kozierowska.
Nowe technologie zupełnie zmieniają nasze życie. Mówi się o rewolucji, która następuje i w edukacji, i następuje na rynku pracy, i w sposobie zatrudniania ludzi. I tego, jak funkcjonujemy, jak żyjemy, budzimy się ze smartfonem, zasypiamy ze smartfonem. No ale też nowe technologie są szansą dla tych ludzi, którzy mogą sięgnąć po zawody, które powstają. No i mamy ilu? 700 tysięcy informatyków brakuje w Europie.
No to są różne dane. Są 900 tysięcy. Już w tej chwili się mówi, że za chwilę dużo. Do 2020 roku
Joanna Pruszyńska. Edukacja 4.0 versus edukacja 1.0.
Więc właśnie tutaj warto podkreślić w tym i ważnych danych, co przedstawiała pani profesor, czyli całkowicie zmienia się rynek pracy, co jest najważniejsze, są inne kompetencje wymagane. I jak pani wspomniała, pani Olgo, o tym, że właśnie mamy nity, czyli osoby młode, które są bez zatrudnienia, ale skończyły edukację, czy też kobiety, które są poza rynkiem pracy, to jest kwestia tego, że oni nie mają kompetencji, które są poszukiwane przez pracodawców.
A jakie w takim razie, jeżeli mogłybyśmy wymienić chociaż trzy,
no, przede
te,
wszystkim
które
to
kogoś zadziwią na przykład.
Kiedyś wszyscy wiedzieliśmy, że pierwszą rzeczą, którą wszyscy muszą znać, to jest język angielski. Teraz wszyscy wiedzą, że jest język programowania, czyli umiejętność biegle operowanie się z różnymi narzędziami, które są właśnie językiem programowania, czy właśnie, które mają pomóc zaprogramować boty, czy rozmawiać z robotami. Tam jest wszędzie, są różne języki, które musimy poznać. A dużo osób się tego obawia, bo uważają, że to są jakieś zamknięte schematy, algorytmy, które po prostu są tylko zarezerwowane dla wybitnych, zdolnych informatyków, którzy skończyli 5-letnie studia na Politechnice. To nie jest prawda. I tutaj wielką daje szansę właśnie technologia. Nowe formy nauki, nauka zdalna, nie musimy już chodzić do klas, nie musimy być na konkretnych godzinach, możemy się dokształcać i uczyć całkowicie zdalnie z wykorzystaniem wsparcia mentorów, praktyków, co właśnie my robimy.
Czyli możemy w ten sposób też walczyć z pewnym wykluczeniem.
Absolutnie, bo to jest duża szansa właśnie, to z jednej strony technologia wypiera osoby z rynku pracy, ale z drugiej strony technologia pozwala włączyć wiele osób do rynku pracy przez to, że możemy się nauczyć zdalnie całkowicie, przez to, że możemy pracować zdalnie i że możemy zdobywać zatrudnienie na właśnie różnych platformach do zleceń. Więc jakby dostajemy nowe możliwości zarówno nauki, jak i formy pracy, jak i co będziemy pracować i możemy wybierać.
Gdybyśmy miały teraz tak trochę pójść, wyobrazić sobie przyszłość, to jak myślicie, jak ten rynek pracy, jak edukacja będą wyglądać?
Znaczy, przede wszystkim musimy powiedzieć, że edukacja powinna się czym prędzej zmienić. I to, jeżeli sobie wyobrażamy jakkolwiek tą przyszłość, wszystko jedno, czy będziemy mieli dużo tych botów, sztucznej inteligencji i tak dalej, to na pewno musimy bardziej właśnie postawić na edukację, w uczenie programowania, ale z drugiej strony na uczenie tych wszystkich takich miękkich kompetencji. Ja tutaj mówię o kreatywności, ja tutaj mówię o krytycznym myśleniu, o współpracy. Jak gdyby na tym będzie się prawdopodobnie, albo będziemy mieli zawody, w których będziemy musieli być bardzo techniczni, albo będą rozwijać się zawody, w których będą te zawody opiekuńcze, albo zawody kreatywne. I szkoła powinna czym prędzej postawić właśnie na te kompetencje.
Jak zaczęłaś o tym mówić, to przypomniałam sobie szkołę i teraz jak to funkcjonuje i te sale komputerowe i ilość tych komputerów na dziecko. Znaczy właściwie chyba jedno nie ma jednego komputera, tylko jest kilkoro i siedzi, każdy się zastanawia, kto pierwszy kliknie enter.
Znaczy ja myślę, że edukacja powinna być całkowicie na inny sposób zdefiniowana. Edukacja to nie jest to, że my kończymy edukację właśnie będąc na studiach, tylko edukacja będzie w tej chwili przez całe życie. To mówi się lifelong learning, czyli będziemy wielokrotnie musieli szybko się nauczyć, szybkimi formami, łatwymi, nowych zawodów, nowych umiejętności i to jest ta edukacja, która nas czeka. Czyli nie, że idziemy na uniwersytety na 5 lat, zmieniamy całkowicie swoje kierunki, tylko krótkie 2-miesięczne, 3-miesięczne kursy, które zdobywamy kompetencje, które pracodawca od nas wymaga, czy my chcemy się dalej rozwijać. Więc zapomnijmy o tym, że edukacja to jest gmach uniwersytecki i kończymy
choć
te całe... I kończymy te studia tylko w wieku 23 lat, tylko myślmy o tym, że edukacja to jest cały czas taka kontynuacja naszego życia i uczenia się przez wiele, wiele lat i jak będziemy mieli 40 i 50 i na pewno 34, więc bądźmy otwarci na taką ciągłą edukację.
Ja na przykład namawiam mojego tatę, który ma 70 lat, żeby właśnie wrócił do swojej pasji, do programowania, bo kiedyś to zostawił, a teraz wraca. No brawo. I to jest cudowna szansa. Jest bardzo dziękuję. Joanna Pruszyńska-Kodest Trust i Katarzyna Śledziewska, DELAB, Uniwersytet Warszawski. Boże, chciałam University of Warsaw.
Też można.
Miłego dnia.
Miłego dnia.
Sukces pisany szminką w Team EZ. Zaprasza Olga Kozierowska.